Dzień dobry. Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Proszę Państwa, upadł reżim Bashara al-Assada, prezydenta, dyktatora Syrii, który rządził przez 24 lata. Od 2011 roku trwała wojna domowa w Syrii. No i proszę Państwa, ona się nie zakończyła, ale upadł reżim prezydenta Syrii, który był jednocześnie zbrodniarzem wojennym, miał na rękach krew tysięcy swoich rodaków. To nie znaczy, że wojna się skończyła i o tym za chwilę Państwu opowiem w krótkim raporcie, ale będę też oczywiście mówił o ogólnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także o sytuacji na froncie w Ukrainie, bo tam zmiany. No i proszę Państwa, też ciekawe informacje na temat ewentualnych negocjacji pokojowych i możliwości zawieszenia broni. Wydaje się, że Ukraińcy mają jakiś pomysł na to zawieszenie broni. Ma także pomysł na to zawieszenie broni Donald Trump, prezydent elekt Stanów Zjednoczonych. O tym w dzisiejszym raporcie, ale zanim do niego przejdziemy i opowiem także Państwu o tym, co wydarzyło się, co stało się z samym Asadem, bo tutaj jest kilka wersji wydarzeń, są właściwie trzy, a jedna w tej chwili wydaje się chyba najbardziej prawdopodobna. Te informacje cały czas dochodzą, te wersje wydarzeń cały czas się zmieniają, dlatego nagrywam ten raport na bieżąco. No ale zanim, tak jak powiedziałem, przejdę do tego raportu, chciałem podziękować, tak jak zawsze, za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, serdecznie do tego zachęcam. No, oczywiście szczególne podziękowania już tradycyjnie kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał powstaje i dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować kolejne raporty, reportaże i rozmowy. Bardzo za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy już do raportu. I proszę Państwa, tak wygląda w tej chwili rezydencja Bashara al-Assada. Do tej rezydencji weszli rebelianci. Dziś w nocy zajęli Damaszek, splądrowali tę rezydencję. Proszę zobaczyć, co tam znaleźli.
هتلاقوا واحد لامبورجيني ابو الفوز
سيريا Państwo, w którym wojna domowa trwa od 2011 roku, już 13 lat, proszę Państwa, i końca nie widać, bo to, że upadł reżim Asada, nie oznacza, że skończy się wojna domowa. To państwo upadłe, państwo, w którym miliony ludzi żyją poniżej skraju ubóstwa lub po prostu w totalnym ubóstwie, do tego uchodźcy, 2 do 3 milionów uchodźców w Turcji, takie dane są podawane. Zresztą też to miało wpływ i ma wpływ, to jest jeden z elementów, które wpływają na to, że Turcja tak bardzo zaangażowana jest w ten konflikt i też pewnego rodzaju niepokoje, problemy wewnętrzne w Turcji w wyniku właśnie niezbyt dobrej koegzystencji miejscowych obywateli Turcji właśnie z uchodźcami z Syrii, którzy żyją właśnie we wschodniej Turcji, ale nie o tym teraz chcę mówić, chcę to przedstawić jako kontrast do tego, co Państwo widzieli przed chwilą. Samochody luksusowe, bardzo wiele i proszę Państwa, po prostu wspaniała rezydencja dyktatora, który ma krew na rękach tysięcy ludzi. Ten dyktator, i to są dane Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych, opublikowane w 2022 roku, Assad i jego rodzina mieli mieć od miliarda do 2 miliardów dolarów majątku. Ten majątek był uzyskiwany w różny sposób przez powiązania także z organizacjami przestępczymi, między innymi przez handel, sprzedaż narkotyków, które były produkowane w Syrii, ale nie tylko. Po prostu najzwyczajniej w świecie Assad był powiązany i czerpał zyski z większości przedsiębiorstw, które jeszcze w Syrii działały, a warto powiedzieć, że w Syrii przecież trwał kryzys jednocześnie ekonomiczny, bo to, że trwała wojna, ale jednak Assad kontrolował większość terytorium dzięki temu, że pomogła Rosja i Iran w pewnym momencie. To jedno, to, że trwał kryzys ekonomiczny i naprawdę to kraj po prostu, w którym no, to jest państwo upadłe, proszę państwa, i wszystkie moje jakieś rozmowy albo informacje na temat Syrii, które uzyskałem w wyniku właśnie rozmów z osobami, które tam przebywały lub przebywają, płynie z tego jeden wniosek, że to jest po prostu państwo upadłe i nie da się tam, bardzo ciężko się tam normalnie żyje. Tych uchodźców z Syrii też, proszę państwa, miliony w trakcie tej wojny uciekło. No ale dalej na miejscu po prostu życie było bardzo, bardzo trudne. Tym osobom, które zostały, ciężko się żyło. To też oczywiście zależy od statusu społecznego, religii i po prostu tego, kto kim był w tej Syrii. Natomiast w tym całym po prostu państwie upadłym, w tej całej bardzo trudnej sytuacji, no, była grupa skupiona wokół prezydenta i wokół władzy, która po prostu czerpała zyski, która, jak widać, proszę państwa, no, opływała w luksusy. Rodzina prezydenta, która w tej chwili znajduje się w Federacji Rosyjskiej, to już wiemy. To, co wiemy na pewno na temat tego, co wydarzyło się z Basharem al-Assadem, to, że próbował ewakuować się, uciekać z Syrii. To potwierdzają media z całego świata, to potwierdziła Rosja, to także potwierdził premier Syrii, a także wiarygodne źródło, bo Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Podobno w nocy Bashar al-Assad i minister obrony Ali Mahmud Abbas, oni próbowali uciec z Syrii. Najprawdopodobniej Assad po rozmowach z szeregiem uczestników syryjskiego konfliktu opuścił stanowisko prezydenta Syrii i rozkazał przekazanie władzy w sposób pokojowy rebeliantom. Takie informacje właśnie przekazuje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Po tym Assad razem z ministrem obrony mieli wsiąść w samolot IL-76, który wystartował z lotniska w Damaszku, które było jeszcze ochraniane przez żołnierzy syryjskiej armii. Po starcie tego samolotu ta armia wycofała się, oddając bazę i lotnisko. Bojownicy, rebelianci wkroczyli do tej bazy, weszli do Damaszku, o tym już wspomniałem, no ale co wydarzyło się z tym samolotem? Proszę Państwa, ten samolot najprawdopodobniej odleciał w stronę miasta Homs. Był na wysokości około 5000 metrów nad poziomem ziemi, w okolicach właśnie Homs. Takie informacje się pojawiają. Mamy też flight radar, na którym to widać. Wtedy znikł jego sygnał, albo wyłączył transponder, i tak to jest jedna z wersji wydarzeń, że ten transponder został wyłączony tak, aby nie było wiadomo, gdzie odleci Assad. Możliwe, że odleciał do Rosji, i stąd Rosjanie potwierdzają, że on jest poza terytorium Syrii, że się ewakuował. Druga wersja wydarzeń jest taka, że ktoś ten samolot zestrzelił. Ona w tej chwili jest powielana przez wiele mediów i ona jest chyba najbardziej prawdopodobna. Są różne wersje wydarzeń. Wydaje się, że rebelianci nie mieli odpowiednich środków do zestrzelenia go, ale pojawiają się takie wersje, że to Rosjanie go zestrzelili, że powtórzyła się sytuacja z Prigożynem. No i jest jeszcze trzecia wersja wydarzeń, że w momencie, kiedy Assad startował z lotniska, to ktoś włożył ładunek wybuchowy do jego samolotu i ten ładunek wybuchł, i tym samym również samolot spadł, on zginął zarówno dyktator, jak i minister obrony Syrii. To jest, proszę państwa, taka wersja, która też sugeruje, że to mógł zrobić ktoś z otoczenia Assada, żeby przypodobać się bojownikom rebelianckim. Na razie nie mamy ostatecznej informacji. W momencie, w którym nagrywam ten raport, jeszcze nie wiemy na ten temat po prostu wszystkiego. Tak jak powiedziałem wcześniej, media, również amerykańskie media, dosyć wiarygodne, podają informację, że Assad zginął, że doszło do katastrofy tego samolotu. No ale tak jak powiedziałem, tutaj to jest nieoficjalne. Mamy różne, trzy myślę, takie najważniejsze wersje wydarzeń, które Państwu przedstawiłem. Co dzieje się w Damaszku? W Damaszku, proszę Państwa, proszę spojrzeć. Radość, i nie tylko w Damaszku, w wielu innych miastach również radość. To jest ciekawe, bo Damaszek jednak był uważany za takie miasto, w którym, no, większość społeczeństwa była proasadowska albo była chłodno nastawiona do rebelii w trakcie tej wojny. Teraz widzimy inne obrazki. Może być tak jak często w miastach i w ogóle w miejscach, gdzie dochodzi do rebelii. Przecież tak też było w wielu miejscach zdobywanych przez Rosjan w Ukrainie, ale także później odbijanych przez Ukraińców, na przykład w obozie charkowskim, że po prostu zależnie od tego, jaka władza przychodzi, to ludzie, którzy żyją w tym mieście, witają tę władzę po prostu kwiatami. W Damaszku jest już też również człowiek numer jeden w tej chwili w Syrii, tak się wydaje, osoba najważniejsza w tej chwili w Syrii, czyli Abu Muhammad al-Juliani. Jeśli Państwo chcą się więcej dowiedzieć o al-Julianim, odsyłam do mojej rozmowy z Tomaszem Rydelkiem z Pulsu Lewantu, autorem bloga Puls Lewantu, który opowiedział właśnie o tym, jak wyglądała kariera al-Julianiego. My o tym rozmawialiśmy. To jest, proszę Państwa, człowiek, który w tej wojnie walczy od samego początku. Był powiązany z al-Baghdadim, był powiązany z Al-Kaidą, potem walczył w Al-Nusrze, potem stworzył Hayat Tahrir al-Sham i właśnie on w tej chwili chce przejąć pełnię władzy w Syrii. On przybył do Damaszku, proszę zobaczyć, jak zachował się po przybyciu do Damaszku, no i również on wygłosił później przemówienie w syryjskiej telewizji, a potem udał się, to było zresztą jego marzenie, on o tym mówił, do meczetu Majdów w Damaszku, gdzie się pomodlił. Historię piszą zwycięzcy, ale nie tylko, tworzą ją postaci, ludzie, którzy są w stanie odciskać piętno na otaczającym na świecie, na rzeczywistości. I taką postacią na pewno jest Giuliani. Giuliani, który zdecydowanie ma niezwykłą zdolność do przeżywalności, bo był w Al-Kaidzie, ale ją porzucił. Współpracował w jakimś okresie z al-Baghdadim, który już dawno nie żyje. Przecież Abu Bakr al-Baghdadi zginął, podobnie jak osoby z Al-Kaidy, z którymi współpracował w pewnym momencie Giuliani. A jednak on nie dość, że przetrwał, nie dość, że rozwinął swoją organizację, tak naprawdę doprowadził do jej przekształcenia, bo przypomnę, że on przecież wcześniej był przywódcą An-Nusry, to przekształcił ją właśnie w HTS, czyli w Hayat Tahrir al-Sham. W 2017 roku został liderem tego frontu, tej organizacji na rzecz wyzwolenia Lewantu i dziś święci tryumf. To on chce przejąć pełnię władzy w Syrii. Zobaczymy, czy mu się to uda. W tej chwili, proszę Państwa, jest w Damaszku. W tej chwili ogłosił pokojowe przejęcie właśnie władzy w Syrii od byłego. Tym procesem przejmowania władzy ma nadzorować były premier Syrii. To jest ciekawe, jaką transformację, przynajmniej oficjalnie, przeszedł ten człowiek, Giuliani, od An-Nusry, Al-Kaidy wcześniej, do przejmowania, przynajmniej oficjalnie na razie, w pokojowy sposób władzy w Syrii, bez rzezi, proszę Państwa, tylko właśnie określając się jako przywódcę politycznego. On jest w tej chwili politykiem i na taką osobę się kreuje. I Hayat Tahrir al-Sham też będzie właśnie taką organizacją, która będzie starała się po prostu być organizacją polityczną. To jest wyjątkowo ciekawe, biorąc pod uwagę, że Giuliani dalej jest po prostu terrorystą, za którego nagroda wynosi 10 milionów dolarów. Zresztą taką samą nagrodę ogłosili właśnie bojownicy, rebelianci za Bashara al-Assada. Więc to jest taka ciekawostka. Natomiast Giuliani i jego organizacja ogłosili też godzinę policyjną w Damaszku po przejęciu kontroli nad Damaszkiem. Ta godzina policyjna od 16 do 5 nad ranem, z tego co pamiętam, właśnie sprawdzę jeszcze to dla Państwa. Tak jest, od 16 do 5 nad ranem, czyli od Polsce, żeby zrozumieć różnicę czasu, od 14 do 3, dwie godziny do przodu jest w Syrii. Jeżeli myślą Państwo, że wojna w Syrii się skończyła, to wyprowadzam z błędu, nie skończyła się. Choć ludzie, którzy sprzyjają Giulianiemu, którzy sprzyjają rebeliantom, dają takie sygnały. W wielu miastach, w wielu miejscach w Syrii obalono pomniki Asadów, Baszara, ale także jego ojca Hafiza al-Assada, który rządził tym krajem w sposób dyktatorski od 1971 roku, wcześniej był zresztą jeszcze premierem od 1966 roku już i dokonał zamachu stanu i miał na rękach krew tysięcy ludzi, podobnie jak jego syn. W wielu miastach demonstracje, w wielu miastach wystąpienia, wiele osób sugeruje, że to koniec wojny, ale to nie koniec wojny. Choć mamy też takie obrazki jak ten z Hamy, gdzie jeden z dziennikarzy, korespondentów wojennych ściągnął kamizelkę w trakcie relacji, proszę zobaczyć. To symboliczny gest. Tak jak powiedziałem wcześniej, stolica Syrii nie wydawała się miejscem, w którym byłoby wielu zwolenników rebeliantów, no ale historię piszą zwycięzcy, show must go on, więc w tej chwili Damaszek ma już nową władzę, ta władza się kształtuje, no ale to, tak jak również powiedziałem, nie oznacza końca wojny. Ta wojna trwa, zaraz opowiem Państwu o tym, co dzieje się na północy Syrii, ale wcześniej naloty. Naloty izraelskie, między innymi na część Damaszku, a także na bazy wojskowe na południu, przede wszystkim na składy z amunicją, z bronią. Do tych nalotów doszło dziś, prowadzili je właśnie Izraelczycy. No i to już pokazuje, że to jeszcze nie koniec. Co ciekawe, poza nalotami Izrael stworzył strefę buforową przy wzgórzach Golan. Te wzgórza Golan Izrael kontroluje od 1967 roku, od wojny właśnie, kiedy je zdobył na Syrii. A sam premier Izraela, znany i lubiany, wielokrotnie tutaj, proszę Państwa, postać omawiana na tym kanale, Benjamin Netanyahu, stwierdził, że upadek Asada to historyczny dzień i stwierdził, że reżim Asada był częścią proirańskiej osi, a jego obalenie to rezultat między innymi uderzeń zadanych przez Izrael libańskiemu Hezbollahowi i samemu Iranowi. Coś w tym jest, trzeba przyznać, że w jakimś sensie to, co zrobił Izrael, ta wojna, którą rozpoczął z Libanem, miała olbrzymi wpływ na to, co wydarzyło się w Syrii. Hezbollah musiał się zająć tym, co dzieje się na jego granicy z Izraelem, musiał się zająć wojną libańską, tym samym musiał wycofać swoje wojska, które obroniły Asada przecież wcześniej w trakcie wojny domowej. Niektórzy nawet piszą, że to, co zrobił Hamas w październiku zeszłego roku, to właśnie w jakimś sensie miało olbrzymi wpływ na to, co wydarzyło się w Syrii, bo Hamas wcześniej wystąpił przeciwko Asadowi, proszę Państwa, ponad dekadę temu, a teraz Asad upadł, że działalność Hamasu miała na to wpływ. No tutaj jest wiele czynników, jak to na Bliskim Wschodzie, które miały wpływ na to, co się wydarzyło, efekt motyla w jakimś sensie. Tutaj jedno z drugim jest powiązane. To zresztą było ciekawe, że w tej wojnie domowej Hezbollah i Hamas były po przeciwnych stronach, choć Iran przecież również w pewnym momencie Hamas wspierał, no ale tutaj Katar przede wszystkim wspierał Hamas, proszę Państwa, więc tutaj Katar wspierał działalność tej organizacji. Ale ta organizacja, rozpoczynając wojnę w październiku zeszłego roku, wojnę, która przerodziła się w to, co mamy w tej chwili w Gazie, czyli po prostu w pacyfikację Strefy Gazy przez Izrael, no ale też wojnę, która doprowadziła do starcia, wielkiego starcia, kolejnej wojny Hezbollahu z Izraelem, no to wszystko doprowadziło do tego, że reżim Asada osłabł, no bo Hezbollah był tutaj naprawdę istotną, jeśli nie najistotniejszą siłą w Syrii, która broniła Asada. No i okazało się, że bez Hezbollahu, bez wsparcia Iranu, który ma inne problemy, i bez wsparcia Rosji, reżim Asada musiał upaść. A warto przypomnieć, że Asad i jego ojciec Hafiz rządzili Syrią od 1970 roku, czyli 54 lata. To, że to nie koniec wojny, a zdarzają się nawet eskalacje, i taką mamy w tej chwili, no to proszę Państwa, widać choćby po tym, że, cytuję, armia izraelska pomaga w tej chwili siłom ONZ odeprzeć atak uzbrojonych frakcji rebelianckich w syryjskim regionie Hadar. Właśnie rebelianci mieli zaatakować siły ONZ właśnie w rejonie Hadar. Izraelczycy mieli pomóc ten atak odeprzeć. Jeszcze nie wiemy, kto taki atak przeprowadził, ale kolejne media, wiarygodne źródła informują o tym w tej chwili. Izraelczycy utworzyli strefę buforową, ostrzelali bazy na terytorium Syrii, bazy z paliwem, bazy również, proszę Państwa, przede wszystkim z bronią, bazę lotniczą w Damaszku, ale nie tylko, także przede wszystkim na południu. No a pojawiają się też ciekawe informacje na temat tego, jak ta władza była przejmowana przez Giulianiego, przez HTS. Między innymi podobno HTS był cały czas z premierem Syrii. Ten premier właśnie tę władzę w sposób właśnie spokojny przekazuje. Przez kilka dni miały trwać przygotowania, grunt pod właśnie przekazywanie tej władzy, miały być rozmowy, a podobno HTS miał także kontakt z kilkoma jednostkami właśnie sił syryjskich. I te nagrania, które mamy z Syrii, z miejsc, do których wchodzą rebelianci, pokazują, że często sprzęt był porzucany, całe właśnie transportery, czołgi, bazy były porzucane przez żołnierzy. Ci żołnierze po prostu poszli do domów, ci żołnierze opuścili swoje stanowiska, nie chcieli walczyć. To jest chyba coś kluczowego, że poza walkami pod Hamą już dalej widać, że żołnierze syryjscy walczyć nie chcieli, a i pod Hamą widzieliśmy i w Aleppo również wycofywanie się całych oddziałów armii syryjskiej. To najprawdopodobniej, proszę Państwa, wynika z tego, że część armii syryjskiej, ale także tego bliskiego otoczenia Asada nie chciało już go wspierać, nie chciało walczyć, chciało już zmian, bo ci ludzie najprawdopodobniej nie otrzymywali po prostu tego, co wcześniej, czyli po prostu skończyły im się benefity, nie mieli takiego wsparcia, jakie wcześniej otrzymywali, finansowego, bo przecież nikt tam nie walczył za Asada, bo w niego wierzył, ale walczyli dlatego, że mieli z tego odpowiednie korzyści i profity. Już kończąc wątek Syrii, chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta wojna trwa też na północy. Na północy właśnie Syrii w tej chwili swoje interesy realizuje Turcja, bo tak naprawdę państwami, które najwięcej zyskają na tym, co się wydarzyło, najprawdopodobniej jest przede wszystkim Turcja, ale nie tylko, bo wydaje się, że także Izrael może sporo na tym zyskać. Osłabił przede wszystkim w tej chwili, proszę Państwa, osłabił Iran, osłabił Liban, osłabił państwa, które są rzeczywiście dla niego zagrożeniem. Zobaczymy, jakie będą kolejne działania Izraela związane z Syrią. No ale zwróćmy też uwagę, że Stany Zjednoczone, takie są plotki, że Donald Trump zapowiedział, że on się w ten konflikt, w sprawę Syrii w ogóle nie będzie angażował, że Stany Zjednoczone tutaj pozostaną bierne. No i na razie wydaje się, że rzeczywiście tak jest. No i najprawdopodobniej też rebelianci nie będą baz amerykańskich atakować w najbliższym czasie. Zobaczymy, jaka będzie reakcja właśnie Stanów Zjednoczonych w związku z tym, co dzieje się na północy i z tym, co robi Turcja. Warto śledzić to, co dzieje się na północy, tam po zajęciu Manbij, gdzie właśnie Syryjska Armia Narodowa, czyli taka organizacja, która działa na rzecz Turcji, jest, można powiedzieć, nawet taką armią pomocniczą tureckich sił zbrojnych, wspierają ją zresztą tureckie siły zbrojne i Turcy zrobią wszystko, żeby zająć jak najwięcej terenu, który jest pod kontrolą Kurdów, więc tam będą trwały teraz ciężkie walki, zresztą one już trwają. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijało i czy państwa takie jak Stany Zjednoczone czy Rosja będą chciały wpłynąć jakoś na Turcję, żeby rzeczywiście Kurdów wesprzeć w tym wypadku i ograniczyć te walki. Na razie jednak widzimy, że Syryjska Armia Narodowa atakuje, Turcja robi co chce. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. To warto śledzić, proszę Państwa, warto też śledzić to, co dzieje się, co będzie się działo przy granicy z Izraelem. To będę dla Państwa monitorował, no i na pewno w kolejnej rozmowie z ekspertem na temat Syrii będę o tym rozmawiał, bo taka rozmowa będzie. Jeśli nie następna, to jeszcze kolejna. Zobaczymy, co będzie się działo w Ukrainie, bo proszę Państwa, kwestia Ukrainy też gorąca. To, co dzieje się w tej chwili oczywiście na froncie, to rzeczy ważne, dużo się dzieje. to już chyba tradycja w ostatnim czasie. Ta ofensywa rosyjska w obwodzie donieckim trwa. Mamy tutaj sukcesy rosyjskie, ale mamy też jeden sukces ukraiński, o którym zaraz Państwu opowiem. No ale też, proszę Państwa, dzieje się wiele, jeśli chodzi o sytuację międzynarodową i plan pokojowy. To jest chyba najważniejsze, bo mieliśmy ważne wydarzenie. Wczoraj odbyła się uroczystość otwarcia katedry Notre Dame po pożarze z 2019 roku i w tej uroczystości wzięło udział bardzo wielu polityków, ważnych polityków, takich jak choćby Donald Trump, ale też także takich jak polski prezydent Andrzej Duda czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński. I akurat Wołodymyr Zeleński został powitany brawami, został powitany owacją właśnie w katedrze Notre Dame i tam także dwukrotnie uścisnął mu dłoń Donald Trump. Co ciekawe, Donald Trump ubrał się w granatowy garnitur i żółty krawat, co media z całego świata zauważyły. Potem doszło do spotkania Donalda Trumpa z Emmanuelem Macronem, także z prezydentem Wołodymyrem Zeleńskim i Donald Trump mówił, i tutaj cytuję dla Państwa, że jest za jak najszybszym zawieszeniem broni w Ukrainie i rozpoczęciem negocjacji. Stwierdził również, że Wołodymyr Zeleński chciałby dobić targu i zakończyć to szaleństwo. Dodatkowo przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent elekt, stwierdził, że Rosjanie stracili już na Ukrainie ponad 600 tysięcy żołnierzy. Na to odpowiedział Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, stwierdził, że to jest nieprawda. A teraz zaraz dojdziemy do tego, co właśnie Rosjanie mówią. No ale wróćmy jeszcze do Donalda Trumpa, który stwierdził, że powinno dojść do natychmiastowego zawieszenia broni i powinny zacząć się negocjacje. Zbyt wiele istnień ludzkich jest tak bezsensownie straconych, zbyt wiele rodzin zniszczonych i jeśli to będzie kontynuowane, może przerodzić się w coś dużo większego i dużo gorszego. To jest wypowiedź Donalda Trumpa, czyli proszę Państwa, dalej to, co mówił Trump wcześniej, chce zakończyć jak najszybciej wojnę, będzie się starał doprowadzić do negocjacji i to nas może czekać, o czym ja wielokrotnie mówiłem w ostatnim czasie. No ale to podejście, to zachowanie w stosunku do prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego jest czymś pozytywnym na pewno dla Ukraińców. I mamy odpowiedź Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, poza tym, że oświadczył, że te straty rosyjskie nie są tak duże, że to jest kłamstwo, to poinformował, że Rosja jest otwarta na rozmowy o Ukrainie. Stwierdził, że nasze stanowisko, czyli Rosjan, względem Ukrainy, to cytat, jest dobrze znane, powiedział Pieskow. Negocjacje pokojowe muszą być oparte o uzgodnienia wypracowane w 2022 roku w Stambule oraz o obecną sytuację na froncie. Tak poinformował Pieskow. Stwierdził również, że to Ukraina odmawia i odmówiła wcześniej negocjacji. I zobaczymy, proszę Państwa, co z tego wyniknie. Co ciekawe, Donald Trump jeszcze wspomniał właśnie o Putinie i o Rosji w kwestii Syrii, bo on stwierdził, że Rosja nie chciała już dłużej bronić Asada, bo straciła zainteresowanie Syrią w związku z wojną na Ukrainie, ze swoim zaangażowaniem na Ukrainie. Tutaj kwestia Ukrainy i Syrii też jest ciekawa, bo coraz więcej informacji o tym, że to masowe użycie dronów przez rebeliantów wynikało z tego, że oni byli przeszkoleni, ale o tym, tak jak mówiłem wcześniej, porozmawiam zapewne w najbliższej rozmowie. A teraz wróćmy jeszcze do kwestii Ukrainy. Co ciekawe, prezydent Wołodymyr Zeleński poinformował, że Ukraina straciła w wyniku wojny na pełną skalę 43 tysiące żołnierzy, mówimy o zabitych, i około 370 tysięcy rannych. Dodatkowo stwierdził, że straty Federacji Rosyjskiej miały przekroczyć 750 tysięcy żołnierzy i to miałoby być 198 tysięcy zabitych i ponad 550 tysięcy rannych. O ile w przypadku tych zabitych i rannych Rosjan tutaj możemy, proszę Państwa, mieć mniejsze wątpliwości, to wydaje się, że te straty w przypadku 43 tysięcy żołnierzy, już wielokrotnie tutaj analizowałem na tym kanale po stronie Ukrainy, wydaje się, że te straty są zaniżone. I to dużo zaniżone. To jest nowa liczba. Wcześniej prezydent podawał w rocznicę, drugą rocznicę wojny, podawał liczbę 30 tysięcy żołnierzy, teraz ma być to po blisko roku 43 tysiące żołnierzy, to dalej wydaje się, że dużo zaniżona duża zaniżona liczba. Jeśli chodzi o straty rosyjskie, trudno to określić, natomiast ta liczba zabitych wydaje się mimo wszystko prawdopodobna. Niekoniecznie ta końcówka tutaj w tym wypadku 198 tysięcy, ale my analizowaliśmy dla Państwa te straty rosyjskie, między innymi właśnie w związku z drugą rocznicą wojny. Ja to też zrobię w tym miesiącu. My zanalizujemy te straty znów z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, zapewne bliżej końca tego miesiąca, no bo te straty rzeczywiście są bardzo duże i też musimy pamiętać o tym, że te straty rosyjskie, jeśli chodzi o zabitych, to są straty jak 1 do 3 zazwyczaj, jeśli chodzi o rannych. W przypadku Ukraińców to jest jak 1 do 5. Natomiast no, liczba 403 tysięcy zabitych ukraińskich żołnierzy, ona się wydaje zbyt niska, zdecydowanie zbyt niska. To tak, pamiętajmy też, i to oficjalne dane, o których też chciałem Państwu powiedzieć, że co najmniej 50 tysięcy ukraińskich żołnierzy poniosło rany, na skutek których musiało dojść do amputacji kończyn. Już ponad właśnie 50 tysięcy żołnierzy ukraińskich jest z amputacjami. Co ciekawe, niektórzy z nich dalej walczą na polu walki albo chcą wrócić, bo takich też poznałem żołnierzy. To Państwo już, pewnie jeszcze Państwu o tym opowiem, ale dziś w raporcie przede wszystkim o tym, że rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę. 988 milionów dolarów kolejnego wsparcia, które ogłosił wczoraj Lloyd Austin, szef Pentagonu. Pomoc wojskowa, zakup rakiet, na zakupy dronów. To kolejna naprawdę potężna pomoc, prawie miliard dolarów, proszę Państwa. No i to jest rzeczywiście wsparcie, które na pewno pomoże Ukraińcom, ale to też pokazuje, że Stany Zjednoczone będą wspierać Ukrainę, żeby poprawić jej pozycję negocjacyjną. Zobaczymy, jak do tego podejdą politycy ukraińscy, czy politycy ukraińscy dalej będą optowali za tym, żeby rzeczywiście Ukraina weszła natychmiastowo jak najszybciej do NATO. No bo to jest w tej chwili, i to powiem szczerze, niemożliwe. Były takie wypowiedzi w ostatnim czasie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, była wypowiedź ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy, że Ukraina nauczona złymi doświadczeniami z memorandum budapesztańskim chce wejść do NATO, to jest jedyne, co zaakceptuje, jeśli chodzi o negocjacje, i to jest po prostu gwarancja bezpieczeństwa. Bo ja wielokrotnie mówiłem na tym kanale, że Ukraińcy boją się po prostu tego, że Rosja zgodzi się na zawieszenie broni, a potem znów zaatakuje. I że oczekują gwarancji bezpieczeństwa, a te gwarancje dla nich najlepsze to jest właśnie wejście do NATO. Tyle, że proszę Państwa, w tej chwili jest zbyt wiele państw, które nie chcą wejścia Ukrainy do NATO, i też trudno mi sobie wyobrazić, żeby Stany Zjednoczone się na to zdecydowały. A to dlatego, że wejście Ukrainy do NATO natychmiastowe wywołałoby konflikt z Rosją, a takiego otwartego konfliktu nikt w NATO nie chce. Chcą wspierać Ukrainę partnerzy, sojusznicy, ale nikt nie chce w tej chwili po prostu wejścia Ukrainy do NATO, bo byłoby to zbyt duże ryzyko dla państw sojuszu. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wczoraj, potwierdził właśnie tę rozmowę, o której ja mówiłem. Tutaj są zdjęcia z tej rozmowy. Miała ona trwać 35 minut i to była rozmowa trójstronna. Pierwsza rozmowa i pierwsze spotkanie Zełenskiego z prezydentem elektem Donaldem Trumpem od jego wyboru. 35 minut, trójstronna rozmowa, bo uczestniczył w niej także Emmanuel Macron, czyli prezydent Francji. Proszę Państwa, no krótko mówiąc, jakieś ustalenia, rozmowy trwają i możemy się spodziewać w najbliższych miesiącach tego, że dojdzie do próby negocjacji pokojowych. Zobaczymy, czy dojdzie do zawieszenia broni. Kiedy to się wydarzy, trudno powiedzieć. Na pewno Donald Trump tutaj będzie robił wszystko, żeby do tego doprowadzić i ogłosić to jako swój sukces. Tutaj kolejny cytat z prezydenta Zełenskiego. Prezydent Trump, jak zawsze, jest zdecydowany. Rozmawialiśmy o naszych obywatelach, sytuacji na polu walki oraz sprawiedliwym pokoju dla Ukrainy. Wszyscy chcemy jak najszybciej i sprawiedliwie zakończyć tę wojnę. Uzgodniliśmy, że będziemy dalej pracować. Pokój jest możliwy dzięki sile. Czyli prezydent Zełenski tutaj podkreśla, że ta polityka siły, o której mówił prezydent Donald Trump, ona ma pomóc osiągnąć ten pokój. Zobaczymy, czy tak się stanie. Teraz przenieśmy się na front. Spójrzmy na mapę. Na froncie najpierw pozytywna informacja. Ukraińcy na kierunku Wielkiej Nowosilki odbili nowy Komar. Przeprowadzili atak, podobno wzięli bardzo wielu jeńców, udało się odbić Nowy Komar. Tym samym sytuacja krytyczna pod Wielką Nowosilką, której zagrażało otoczenie, bo od północy, jak Państwo widzą, obchodzili Rosjanie Wielką Nowosilkę, trochę się poprawiła, ale to nie znaczy, że Rosjanie nie atakują. Atakują po zajęciu Rinnopila, atakują właśnie na zachód od Wielkiej Nowosilki, atakują właśnie na północ, bo po zajęciu Rozdolne atakują z jednej strony właśnie, starają się obejść, będą pewnie znów atakowali Nowy Komar, ale też atakują w samej Wielkiej Nowosilce, tam udało im się już wkroczyć do miasta i atakują dalej. Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie pod Kurachowe, na południe od Kurachowe, po ataku na Uspieniwkę, krytyczna sytuacja żołnierzy ukraińskich, którzy mieli być w Romaniwce i Haliniwce. Proszę zobaczyć, jaki oni mają wąski przesmyk, bo Rosjanie atakują i zajęli część Trudowe, a Uspieniwki, której nie mogli zdobyć od południa, atakują je już od północy i weszli do części miejscowości, więc naprawdę trudna sytuacja żołnierzy ukraińskich tam. Mam nadzieję, że udało ich się ewakuować, bo naprawdę ich sytuacja jest coraz gorsza. W samym Kurachowie Stare Terny zajęte, to już mówiłem o tym wcześniej, i przez to, że Stare Terny zajęte, naprawdę z Kurachowie jedna możliwość ucieczki. Proszę zobaczyć na mapie walki jeszcze w samym Kurachowie, ale Rosjanie stopniowo zajmują miejscowość. No i ten worek tutaj na południu Kurachowie trzeba będzie po prostu opuścić. I ja powiem szczerze, dziwię się, że jeszcze tego nie zrobili Ukraińcy, bo Rosjanie atakują od południa, po zajęciu Starych Tern będą atakowali dalej na Szewczenko. Tak jak mówiłem wcześniej, tutaj rzeczywiście Sąciwka może tak też być zajęta za chwilę. Więc no ta sytuacja w okolicach Kurachowe, tutaj wydaje się, że mądrym byłoby po prostu wyrównanie frontu, utworzenie jakiejś linii obrony właśnie na wysokości Szewczenko. Zobaczymy, czy Ukraińcy się na to zdecydują. Na razie, jak widać, tego nie robią. Rosjanie będą też atakowali na Bahatyr, żeby po prostu odciąć też tę część wschodnią, żeby przeciąć tutaj pozycje ukraińskie, ale na razie nie są w stanie tego zrobić. Niestety Rosjanie także na kierunku Pokrowskim odnieśli sukces. Tutaj w rejonie Szewczenko 15. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych podobno rzeczywiście przesunęła znów front, zbliżyli się Rosjanie do Nowotroickie, proszę Państwa. Tutaj Rosjanie właśnie na trzech kierunkach zaatakowali. Proszę zobaczyć. Nowy Trud od południa, znajdujący się na południu od Pokrowska, zaatakowali właśnie na północ. Na Szewczenko, żeby zbliżyć się do samego Pokrowska, to się udało. No i niestety Nowotroickie wkroczyli do niego, zajęli część miejscowości. Tym samym starają się po prostu powoli, zaczęli to robić, zbliżyć do Pokrowska. Też będą się starali po prostu skrzydlić Pokrowsk, to już tradycyjnie pod Chorodiwką na razie cały czas się trzymają Ukraińcy, ale Rosjanie będą z Mikolajewki na Promień atakować, będą atakować z Lisiwki na Suchy Jar. Tutaj cały czas przecież walki trwają, no ale jak widać, że starają się jak najgłębiej wbić na zachód, na północny zachód właśnie, atakując od miejscowości Żowte. Tak mówiąc, opisując tę sytuację, tutaj Szewczenko i Nowotroickie to jest niestety kolejny rosyjski sukces, więc pewnie przed nami niedługo bitwa Pokrowsk, kiedy tylko sytuacja pod Kurachowe, upadnie Kurachowe, kiedy ten worek zostanie zlikwidowany w ten czy inny sposób, to wydaje się, że Rosjanie poza Wielką Nowosiłką właśnie tym kierunkiem kurachowskim teraz będą skupiali się na Pokrowsku. Ta ofensywa w obwodzie donieckim trwa, co gorsza. W Torecku również pogarsza się sytuacja. Rosjanie niestety, ale stopniowo zajmują miasto. Na razie jeszcze oczywiście jest ono bronione, ale kolejne budynki zrujnowane, piwnice są zajmowane przez Rosjan. Tak wygląda sytuacja na froncie, więc przede wszystkim w obwodzie donieckim, bo oczywiście walki też w innych miejscach. Najważniejsza informacja z innych kierunków jest taka, że już kilka dni temu udało się Ukraińcom zniszczyć ten przyczółek na północ od Dworicznej, proszę Państwa, przyczółek na północ od Kupiańska, który Rosjanie utworzyli. To jest miejscowość Nowomleńsk. Tam Rosjanie utworzyli przyczółek na zachód od rzeki Oskil. To udało się zlikwidować Ukraińcom. Ja mówiłem, że to jest potężne zagrożenie. Udało się je zażegnać, udało się odbić właśnie ten teren, zniszczyć ten przyczółek. To jest bardzo ważna dla Ukraińców informacja, jeśli chodzi o obwód charkowski, kierunek kupiański. No a jeśli chodzi o obwód kurski, podobno straty terytorialne, ale tutaj mało informacji potwierdzonych po stronie ukraińskiej. Wiemy, że Rosjanie atakują, że robią wszystko, żeby odbić jak najwięcej terenu w obwodzie kurskim. Tam ciężkie, krwawe walki, ale Ukraińcy ze względów politycznych dalej utrzymują te najważniejsze miejscowości, takie jak Słudża, dalej utrzymują tam po prostu to terytorium, które mają pod kontrolą, choć ono się znacznie skurczyło od momentu, kiedy po prostu zajmowali no, to terytorium właśnie w sierpniu. Rzeczywiście ono się kurczy stopniowo, no ale na razie dalej Rosjanie nie są w stanie wypchnąć całkowicie Ukraińców z obwodu kurskiego, nie są w stanie odbić Słudży. Ta sytuacja tradycyjnie najgorsza w obwodzie donieckim. Na razie nie widzimy rzeczywiście, żeby Ukraińcom udało się odwrócić losy tej sytuacji w obwodzie donieckim. Są takie pojedyncze sukcesy, jak w sytuacji miejscowości Nowy Komar. Zobaczymy, czy dalej będą Ukraińcy kontratakować. Na pewno pozytywna kwestia odbicia właśnie i zniszczenia tego przyczółka rosyjskiego na północ od Dworicznej, na północ od Kupiańska. To duży plus, Nowy Komar duży plus, no ale sama sytuacja na południe od Kurachowe bardzo zła, krytyczna można powiedzieć, sytuacja pod Wielką Nowosyłką też jakoś nie uległa drastycznej zmianie, jest poprawa, ale nie taka, która by sprawiła, że moglibyśmy powiedzieć, że już jest stabilnie. W Torecku też nie najlepiej, na kierunku pokrowskim również mamy sukcesy rosyjskie, więc dalej twierdzę dalej, że jakby ta tendencja jest zła dla Ukraińców, choć widzimy pewne pierwsze pozytywne aspekty, to, że udało się właśnie odbić, zarówno zlikwidować przyczółek w obwodzie charkowskim, jak i odbić Nowy Komar, to są pozytywne informacje, to na pewno pokazują, że Ukraińcy na wybranych kierunkach są w stanie dalej kontratakować, stabilizować sytuację i oby udało im się to zrobić także w innych miejscach. Zobaczymy, czy rzeczywiście będą w stanie. To jest chyba tyle, co mam do powiedzenia. Proszę Państwa, trzeba śledzić to, co będzie się działo w najbliższym czasie. Oczywiście naloty stałe ze strony rosyjskiej, co noc naloty, użyte drony kolejne do ataków. Ukraińcy z kolei atakują zaplecze rosyjskie, atakują kolejne lotniska wojskowe, takie jak między innymi lotnisko w Ryazaniu, wiele innych miejsc. Oni się starają uszczuplić te możliwości armii rosyjskiej. Widzimy też, że ekonomicznie Rosja ma problemy, więc są tutaj jakieś pozytywne aspekty, natomiast jednak trzeba pamiętać, że najważniejsze jest chyba to, co dzieje się w obwodzie donieckim, a tam dalej Rosjanie zajmują terytorium. Miejmy nadzieję, że Ukraińcy znajdą jakieś rozwiązanie. Zobaczymy, czy też ten nowy dowódca wojsk lądowych, generał Drapaty, który ma doświadczenie w obronie, widzieliśmy to pod Charkowem na wiosnę tego roku, zobaczymy, czy on znajdzie jakiś sposób właśnie na to, żeby rzeczywiście tę sytuację w obwodzie donieckim zmienić, no i czy ten sprzęt pomoże. My też pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone, że NATO naciska bardzo na Ukrainę, żeby obniżyć wiek mobilizacyjny, o tym też głośniej coraz mówią żołnierze konkretnych oddziałów. Ja pewnie omówię dla Państwa przy kolejnej okazji właśnie pewną wypowiedź jednego z oficerów ukraińskich, który po prostu stwierdził, że Ukraina musi obniżyć ten wiek mobilizacyjny, że wszyscy powinni walczyć, bo w tej chwili na froncie brakuje ludzi. Wbrew temu, co mówią niektórzy ukraińscy politycy. No, komplikuje się sytuacja na Ukrainie z jednej strony, z drugiej strony mamy, proszę Państwa, coraz więcej takich sygnałów, że do tych negocjacji może niedługo dojść, więc najzwyczajniej w świecie może w najbliższych miesiącach rzeczywiście zobaczymy zawieszenie broni na Ukrainie. Ale tak jak powiedziałem, do tego jeszcze daleka droga, choć jest coraz więcej właśnie takich sygnałów, że do tego dojdzie, ale dalej pogarsza się sytuacja wojsk ukraińskich w Donbasie. I z tym Państwa chciałem zostawić. Mam nadzieję, że ten raport był dla Państwa interesujący. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o Syrii i o Ukrainie. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do zostawienia komentarza. Zachęcam do poinformowania mnie, bo jestem ciekawy, czy ta kwestia Syrii Państwa interesuje, czy zrobić kolejną rozmowę na temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czy może wrócić do Ukrainy, a może o jednym i o drugim porozmawiać. Jeśli Państwo są właśnie za tym, proszę zostawić komentarz pod filmem, dać mi znać, co Państwo chcieliby, abym teraz podjął w następnej rozmowie, jaki temat właśnie mam omówić w następnej rozmowie. Dajcie też znać, czy takie raporty są dla Was ciekawe, czy poruszać też inne tematy, tak jak dziś o Syrii, mówić także o innych tematach, nie tylko o Ukrainie. Dziękuję tradycyjnie za uwagę, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale. Dziękuję właśnie za miłe komentarze. Dziękuję za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to serdecznie do tego zachęcam. No i tradycyjnie dziękuję moim patronom, bo to dzięki Wam ten kanał jest niezależny, to dzięki Wam mogę publikować kolejne treści. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A ja już tradycyjnie dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego, niedzielnego wieczoru, no i wszystkiego dobrego.